Kiedy myślimy o takich konsolach, które trzyma się w dłoni, takich handheldach, no wydaje się, że to jest spełnienie marzeń każdego gracza. Można wziąć swoją grę i być z nią gdziekolwiek, w pociągu, na ławce. Czy tak faktycznie było, kiedy pojawiły się takie rzeczy, kiedy ty miałeś też swój, zakładam, że miałeś?
Tak, no ogólnie handheldy to jest ciekawa bardzo historia. One miały tak naprawdę taki początek, myślę, w Polsce związany z takimi grami, które nazywane były jajeczka. Takie rosyjskie gry na takim czarno-białym ekranie przypominającym kalkulatory. Można było grać w takie proste gry, które związane były właśnie między innymi ze zbieraniem jajeczek, czy też z omijaniem macek ośmiornicy. Te gry oryginalnie, teraz to już wiemy, być może wtedy w latach 80., kiedy te gry pojawiały się na takich targowiskach, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, skąd one tak naprawdę pochodzą. Teraz już wiemy, że to były takie produkcje Nintendo. W latach 80. Nintendo produkowało Game & Watche, które właśnie miały takie ciekłokrystaliczne wyświetlacze czarno-białe, w których instalowano proste gry, najczęściej jedna gra na jednym urządzeniu. I to miało taki swój magiczny charakter. Do nas to dotarło w takiej formie właśnie tych jajeczek, tych właśnie ośmiornic. Tak jak gdzieś kiedyś doczytałem w książce Wojny konsolowe, prekursorem w ogóle tych konsol przenośnych była firma Mattel, czyli firma Mattel odpowiedzialna między innymi za taką zabawkę jak Barbie. Producent Michael Katz, który był wtedy dyrektorem handlowym, jadąc pociągiem, taka jest legenda oczywiście, być może prawdziwa, być może nie, ale tak jak w każdej legendzie jest ziarno do prawdy, jadąc pociągiem do pracy zauważył, że jeden z jego współpasażerów bawi się kalkulatorem. Tak jak grą, po prostu wbija jakieś liczby i coś tam próbuje na nim po prostu zabić czas, jadąc tym pociągiem. I wtedy zlecił swoim współtowarzyszom w pracy z producentem technicznym stworzenie prostej gry na bazie takiego wyświetlacza ciekłokrystalicznego, co doprowadziło między innymi do tworzenia pierwszych gier w latach 70., pod koniec lat 70. No i tą ideę podłapało między innymi Nintendo, ale nie tylko. Okazało się to dużym sukcesem firmy Mattel. Firma Mattel później sprzedawała tą tak jakby patent, czy też w jakiś sposób powielała ten swój pomysł. Nintendo stało się takim największym znanym do tej pory prekursorem tych gier przenośnych. No a później to już się otworzyła cała historia kolejnych generacji. No i tu już możemy naprawdę długo rozmawiać na ten temat.
Te jajeczka, o których wspomniałeś, oczywiście pamiętam, to wilk łapał do kosza jajka, które z czterech różnych kierunków leciały. Czasem było naprawdę ciężko, jak to wszystko przyspieszało. A to był taki nasz polski, można powiedzieć, chociaż nie polski, tak naprawdę Game Boy chyba, bo tych Game Boyów takich na rynku polskim nie było de facto, tych oryginalnych. To była taka nasza Game Boyowa konsola. A takie Game Boye teraz są też rarytasem, takie mam wrażenie, i można zdobyć je i się cieszyć tym, czego kiedyś nie było chyba w naszych rękach.
Game Boy, tak. Game Boy to już była taka trzecia generacja, można powiedzieć. Game Boy to jest gra Tetris. I to był 89 rok w Japonii oczywiście, bo nasza polska historia miała troszeczkę inny zarys. Natomiast tak, Tetris i Game Boy, czyli ten pierwszy czarno-biały Game Boy. Później lata 90 i 96 chyba i to były Game Boye Pocket, ale prawdziwa rewolucja nastąpiła, kiedy zaczęły być kolorowe te konsole przenośne i myślę, że dopiero wówczas tak na masową skalę zaczęły docierać do nas możliwości tych Game Boyowych konsol. Oczywiście Game Boy i Game Boy Pocket i później Game Boy Color to jest ogromna biblioteka gier, która za tym idzie, bo nie tylko oczywiście urządzenie tutaj miało znaczenie, to jest też biblioteka gier. Oprócz tego przełomowego Tetrisa, przełomowe Pokémony, które były na urządzeniu mobilnym, których każdy mógł sobie trzymać w kieszeni po prostu i wymieniać się tymi Pokémonami z różnymi użytkownikami i tak dalej. Ale w międzyczasie występowały też różne inne konsole w latach 90., które już miały kolorowe wyświetlacze i to była Sega Gear na przykład. To było coś, co w ogóle było oderwane od możliwości technicznych, kiedy jeszcze były tak naprawdę małe telewizory w domach, gdzieś tam 16-calowe. Tutaj nagle wielki wyświetlacz przenośny, ogromna bateria w środku, gry typu Batman, kolorowe. To było takie przedsięwzięcie firmy Segi, która zainwestowała duże pieniądze, żeby stworzyć coś, co będzie mobilne i będzie przypominało konsolę. No i takich projektów w historii właśnie konsol przenośnych było dużo, dużo więcej. No i to tak jak wspomniałem, tutaj trzeba by było naprawdę pochylić się, bo producenci wymyślali najróżniejsze rozwiązania, żeby przyciągnąć graczy do tego mobilnego grania.